Ja chciałem dzisiaj pokazać wam, przypomnieć albo rozszerzyć proroctwo Johna Paula Jacksona. I właśnie dlatego nagrywamy je, żebyście mogli sobie je później odsłuchać. Jak wiecie, on już nie żyje. I tak jak ja już mówiłem wcześniej, w jego życiu jeden z największych przesłań, które on miał, było przesłanie o tak zwanej doskonałej burzy, która zbliża się, albo która już jest. I chciałem właśnie pogłębić tą sprawę poprzez to, że mam to zapisane i to troszeczkę inaczej jak na YouTubie, szybko odtworzone. Tutaj zobaczycie więcej. Mam nadzieję. Ale właśnie chciałbym, żeby to było nagrane, żebyście mogli sobie później to odtwarzać. Więc John Paul Jackson miał to przesłanie bardzo ważne i pamiętacie Sadhu Sundar Selva Rai też używał tego terminu doskonała burza. To przesłanie informuje nas o pewnych wydarzeniach na świecie, że one będą dosłownie burzą i to z wielu kierunków. Będzie tak dużo tego, że świat będzie się bał. Świat się będzie bał, a Kościół ma wiedzieć o tym i być przygotowany. Dlaczego? No bo się nie ma bać i rozumieć, czemu służy ta doskonała burza. Bo to będzie burza, tylko ona jest doskonała. Ten dodatek doskonała, ten wyraz, pokazuje, że Bóg ma wszystko we swojej kontroli. Że ta burza jest, wygląda chaotycznie i świat będzie myślał, że to natura, że to coś tam się dzieje, że źli ludzie i tak dalej, różne będą mieli nazwy czy wytłumaczenia. Natomiast my będziemy wiedzieć, że Bóg zezwolił na tą burzę i dlaczego zezwolił, to też już w sumie mówiliśmy, nie będę powtarzał, a raczej powiem wam właśnie, czy przeczytam tutaj właśnie to, co on na ten temat mówi. To, co piszę w poniższym artykule, nie jest próbą pokazania, że mam pełne objawienie co do wydarzeń, które mogą mieć miejsce w nadchodzących kilkunastu latach. Około 2010 bodajże. Pamiętajcie, jeżeli prorocy mówią jakieś daty, to jest tylko jego osobiste odczucie, zresztą on tu pisze wyraźnie. Nie jest próbą to pokazania, że mam pełne objawienie. On mówi wyraźnie. To nie jest tak, że ja mam pełne objawienie wydarzeń, które mają mieć miejsce w nadchodzących kilkunastu latach. Właściwie chcę dobitnie powiedzieć, tak nie jest. Wiele razy modliłem się i prosiłem Pana, aby można było zapobiec temu, o czym mam zamiar napisać. Ale czuję się mocno przynaglany przez Ducha Świętego, aby odkryć niektóre rzeczy, które widziałem. On tutaj będzie dużo odnosił do Ameryki na początku, zresztą później też, ale zaczną się pojawiać elementy dla całego świata, czy proroctwa, czy słowa, które odnoszą się do całego świata. Więc ten naród, chodzi o Amerykę, doświadczy wielkiego potrząsania. Przypomnijcie sobie proroca Sadhu Sundar Selva Raya, które mówiliśmy, które znamy. Zobaczcie, to jest połączenie z tym, co on mówił. Ten naród wkrótce doświadczy wielkiego potrząsania. To nie będzie dotyczyć, uwaga, tylko Stanów Zjednoczonych, ale uderzy w znacznie szerszą globalną społeczność. Po jakimś czasie to, co jest z Boga, ostanie się i zostanie wzmocnione. A to, co z Niego nie jest, nawet jeśli my przekonani jesteśmy, że jest, zostanie potrząśnięte. Nieliczni, jeśli w ogóle, umknął w pewnej mierze przed tym potrząsaniem. Więc nieliczni, czyli ci, którzy są już we właściwym miejscu. Oni już nie muszą tego potrząsania mieć. Ich to nie poruszy tak. A potrząsanie nie jest wygodne samo w sobie, tak? To, co nadchodzi, nie jest tym, co niektórzy nazwaliby gniewem Bożym. I tu ja od razu komentarz, zgadzam się, bo gniew Boży według Biblii dopiero nadchodzi po czasie, kiedy Kościoła już nie będzie na ziemi. Więc biblijnie rzecz biorąc, termin gniew Boży nie jest przeznaczony dla Kościoła, więc na czas, kiedy my jesteśmy, to nie jest gniew Boży. Zresztą jak będziemy badać gniew Boży, zobaczymy, to jest coś bardzo, bardzo strasznego. Okej. A więc to, co nadchodzi, nie jest tym, co niektórzy nazwaliby gniewem Bożym. Jestem przekonany, że jest to sąd, mówiliśmy o nadchodzących sądach, że jest to sąd przynajmniej w takim znaczeniu, jak to zdefiniuję później. Również nie myślę, że jest to ucisk, a więc ten mały czy wielki, jak być może niektórzy chcieliby to określić. Jest to po prostu czas, w którym ludzkość dokona serii historycznych złych wyborów. To czas, w którym chciwość i lichwa zanieczyści świat biznesu i chociaż przykro to mówić, również niektóre kościoły przejmą zbyt wiele światowych praktyk. To jest czas, w którym społeczeństwo woła o ochronę małych fok i jednocześnie nalega na prawo do ograniczenia życia nienarodzonych. To jest czas, gdy zło nazywane jest dobrem, a dobro oczenia się jako zło. To jest czas pełen zamieszania, w którym samozadowolenie postrzega się jako prawo. Czyli prawo, mam prawo, ludzkie prawo do tego, co chcę. Jestem zasmucony tym, że perwersja i niewierność seksualna są postrzegane coraz częściej również przez Kościół jako normalne, a termin przywrócenie do posługi, czyli ludzi, którzy byli w grzechu seksualnym, dumnie powiewa tak, jakby małżeństwo było bardziej wygodą niż przymierzem. I to jest fakt, że niektórzy traktują małżeństwo, czy powiedzmy ich rozwód, swój, niektórzy pastorzy, traktują jako, bo tak trzeba było zrobić. Kiedyś na ten temat nauczałem i oni po prostu coś zrobili i się usprawiedliwili przed samym sobą i co? I wchodzą w następne rzeczy. I tak uczą ludzi. Czyli w następne małżeństwo. Czyli bardzo lekko traktują przymierza. I on tu właśnie o tym mówi. Więc nie należy tak podchodzić. O, czy przypadkiem, on tutaj dodaje komentarz, nie zdeprecjonowaliśmy Bożą łaskę, pozwalając tym, którzy z premedytacją zaplanowali rozwód. No właśnie to powiedziałem. Pozostać w posłudze? Znam takie sytuacje, gdzie ludzie mają romans i rozwodzą się, wierząc równocześnie, że nie ma żadnych konsekwencji dla ich grzechu. Mogą najnormalniej w świecie dalej pozostać i funkcjonować w posłudze. To, co powiedziałam, lekkie podchodzenie do kwestii rozwodów, do kwestii przymierzy, tak? Mogło się ci coś wydarzyć, jak nie znałeś Boga. Mogło ci się coś wydarzyć, mogłeś być nawet po rozwodzie i Bóg ci przebaczy. Tak wiemy, a człowiek wierzący nigdy nie zmierza do rozwodu, nigdy. On może być w separacji, ale nie będzie szukał rozwodu. Sam. To tośmy nauczali. To tak na marginesie. Jeśli nie zmieniamy tego nastawienia, nie unikniemy dalszego społecznego i narodowego zepsucia. Jest powód, dla którego został napisany wers 2 Kronik 7:14. Bóg powiedział to do ludu, który przestał go pytać o drogę, kierunek, do ludu pełnego pychy, pobłażającego sobie, nie modlącego się, ludu, którego drogi stały się ciemne i nieprawe. My jesteśmy tym ludem. Nadal jednak, mimo tego wszystkiego, Bóg obiecał, że jeśli oni zmienią swoje serca i postawy, On przyniesie uzdrowienie i przebudzenie do ich ziemi. Jeżeli człowiek osobiście, czy naród, czy społeczność nawraca się, Bóg przychodzi do tej społeczności, do tego człowieka, czy do całego narodu i ocala. I Bóg jest, uwaga, wszechmogący. Wszystko nawet, co wygląda się, że nie może się stać, stanie się, zgodnie z obietnicami Bożymi. Jeśli się nie zmienimy, z pewnością zobaczymy, jak przez naszych wrogów, którzy wystąpią przeciw nam, wypełniają się plany szatana. Bez Bożej ochrony nieprawdopodobne zniszczenie przyjdzie do tego narodu z pięciu frontów, o których napiszę poniżej. I to było właśnie do tych pięć wymiarów doskonałej burzy, ale on tu mówi teraz o narodzie swoim. Niemniej to dotyczy, on już wcześniej powiedział, wielu społeczeństw, czyli globalnie też. Bez Bożej ochrony nieprawdopodobne zniszczenie przyjdzie do tego narodu z pięciu frontów, o których napiszę poniżej. Jesteśmy jak naród, o którym pisał prorok Abdiasz. Pierwszy rozdział 3-4. Pycha twojego serca zawiodła cię, który mieszkasz w rozpadlinach skalnych. Swoją siedzibę umieściłeś wysoko, myśląc w swoim sercu, kto mnie sprowadzi na ziemię. Choćbyś zbił się wysoko jak orzeł, choćbyś założył swoje gniazdo wśród gwiazd, sprowadzę cię stamtąd, mówi Pan. Boża ręka chroni nasze granice, ale bez Bożej interwencji one staną się nieszczelne tak, że złe narody będą mogły dokonać szerokiego zniszczenia nawet pośród niewielkich społeczności, szerząc strach na niespotykaną dotąd w tym narodzie skalę. To, co nadchodzi, pod żadnym względem nie oznacza, że Bóg nie jest Bogiem miłości. On właściwie sam jest miłością w jej najwyższej formie. Nikt nie może być przez kogoś kochany bardziej, niż kocha go Bóg. Jednak w swojej miłości On również karze. Wielkiej swej miłości. On musi karać każde działanie, które prowadzi do zniszczenia. Jego łaska jest czysta i On dał światu wiele łaski. Nie zawsze rozumiemy Boże drogi, jednak możemy być pewni, że Bóg wie, jak zrównoważyć sąd, miłosierdzie i łaskę. Nie bójcie się. Izajasz 26:3. Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Pokój mówię, bo tobie zaufał. Ci, którzy prawdziwie chodzą z Bogiem przez Jezusa Mesjasza, będą oglądać cudowne rzeczy. Uwaga, i poznają tajemnice nieba, kiedy Bóg będzie w ponadnaturalny sposób zaspokajał ich potrzeby. Sadhu Sundar Selvaraj się tu kłania. To jest połączenie. Ciągle będziecie widzieć to krzyżowanie się tego, co tu jest z tym, co mówił Sadhu Sundar. To zaopatrzenie nie ograniczy się jedynie do jedzenia, ale też do pomysłów, wynalazków, innowacji i przychylności. Wyjdą naprzeciw potrzebom, jak nikt inny w owym czasie. Daniel ujął to następujące. Lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będzie działać. Księga Daniela 11:32. Nadzieja na przyszłość przyjdzie od tych, którzy znają Boga. Znają Boga. Od tu będzie nadzieja od tych. Czyli od Kościoła, zobaczcie sami. Którzy znają Boga i są w Nim silni. Od tych, którzy chodzą z Nim. Bardzo mocne to jest odniesienie do tych proroków Sadhu Sundar Selvaraja. Ci ludzie będą mieć głębokie współczucie, co zrodzi wielką siłę i wewnętrzny hart ducha, charakter. Ich wartość dla cierpiących nie będzie tkwiła w bogactwach, ale w ich sile i wierze budowanej w Bogu przez lata. Ci, którzy są poza domem wiary, będą przedmiotem planów Boga tego świata, planów bólu, porażki, zdrady, zazdrości i zgorzknienia. Z tego czasu potrząsania nasz naród i reszta świata wyjdzie z mniejszą pewnością, bardziej pokorna, i złamana na sposób, jakiego teraz nie można przewidzieć. Zmiana serca musi pojawić się i pojawi w tym narodzie. Zło stanie się bardziej oczywiste, a sprawiedliwość zostanie sprawdzona i poddana próbie. Czyli jest zapowiedź, sprawiedliwe będzie sprawiedliwym nazywane, a zło złe. Nie będzie sfery szarej. To jest ten czas, który właśnie żyjemy. Będziemy musieli dokonać wyboru. Właśnie to. Albo ciemność i zło, albo Boże światło. Pozostanie niewiele przestrzeni między tymi dwoma. Kiedy zacząłem otrzymywać to przesłanie? Pan zaczął mówić przesłanie, którym się dzielę lata temu, w 1980 roku. Mówiłem o tej burzy w 1981 roku w KVTT Radio w Dallas, Teksasie. Ponownie dzieliłem się na ten temat w TV Dallas w 1987 roku. Niektóre części tego przesłania nie są dla mnie nowe. Inne zostały mi objawiane przez ostatnie 8 lat, ale w czerwcu 2008 w roku tym Bóg zaczął przynaglać mnie, aby mówił o tym na kilku konferencjach w Stanach Zjednoczonych i za granicą. Muszę przyznać, że niechętnie piszę i mówię na ten temat ponownie. Kiedy Bóg objawia nam przyszłość, czasami robi to na kilka dekad wcześniej. Widzicie? Dekad wcześniej. Teraz mówi dekad wcześniej. A w przypadku Daniela i innych proroków nawet na tysiące lat wcześniej. Uwalniam to przesłanie z ciężkim sercem. Ci, którzy śledzili moją posługę, mogli słyszeć, jak mówiłem więcej niż raz w ciągu ostatnich 8 lat, że w miarę jak będziemy zbliżać się do 2010 roku, rzeczy będą stawały się coraz trudniejsze. Modlę się i trzymam się nadziei, że to, o czym mówiłem i o czym teraz piszę, będzie mogło być odwrócone. Obecnie moją troską jest fakt, że bez ludzi mówiących o nadchodzących wydarzeniach Kościół nie odegra zbawczej roli w doprowadzeniu do koniecznej zmiany w tym narodzie i na świecie. Widzicie? Głos proroczy. Głos proroczy. Jak ważny jest, on to powiedział. Obecnie moją troską jest fakt, że bez ludzi mówiących o nadchodzących wydarzeniach Kościół nie odegra zbawczej roli w doprowadzeniu do koniecznej zmiany w tym narodzie i na świecie. Dlatego ja mówiłem, głos proroczy jest tak ważny w ciele Chrystusa nadal. To jest drugi bardzo ważny urząd. Na apostołach jest zbudowany Kościół i prorokach. Pamiętacie? I on dał, Efezjan 4,11, apostołów po pierwsze, proroków drugie. Znowu to samo. Jest ważne. Jest ważna ta posługa. Dlaczego? Bo kiedy my to słyszymy i czujemy w sercach, to jest prawda. Po prostu się zmieniamy do tego, co jest mówione. Przygotowujemy, ustawiamy. Widzimy, że to jest zgodne z Pismem. Dobra, i teraz on tutaj mówi o takich aspektach, głównie odnosi się, on już nie żyje od chyba 15 roku, jak pamiętam, gdzieś tak mniej więcej, może się mylę, ale mi się wydaje, że tak. I on tutaj mówi o pewnych wydarzeniach do tego roku, żeby pokazywać, czy już się zaczęła ta burza. I według niego w wielu aspektach tak, ale ja to chcę pominąć, bo jest jakby najbardziej chodzi o to, żebyście widzieli te aspekty globalnie. On później zaczyna mówić od pewnego miejsca już konkretnie globalnie, co to będzie znaczyło. Oczywiście też odnosi się do swojego narodu, nie? Nie chodzi o to, by podać szczegółowy i dokładny wykaz wydarzeń, ale o to, by przypomnieć wam, że pierwsze wiatry tego sztormu już się zaczęły. I pierwsze tutaj wymienione to są zjawiska geofizyczne. Tutaj jest bardziej szeroko. Doświadczymy burz w Ameryce i w Afryce, które będą utrzymywać się nad danym miejscem przez 2 tygodnie. W Afryce niektóre lotniska będą zamknięte na dłużej niż miesiąc i nie będzie można podróżować ani w jedną, ani w drugą stronę. Nastąpi rozregulowanie prądów powietrza przemieszczających się z zachodu na wschód, w górnej części troposfery. Najniższa warstwa atmosfery, gdzie zachodzą zmiany pogodowe, to są, co spowoduje ogromne zmiany w pogodzie. Szybkie zmiany w kształtowaniu się kierunku tych prądów powietrza wprowadzą zamieszanie u synoptyków pogody. Susza w niektórych regionach powoduje, że woda z kranu będzie droższa niż ropa. Niektóre miasta będą ewakuować tysiące ludzi, ponieważ nie będzie wystarczającej ilości wody, by zaspokoić potrzeby wszystkich. Jak czytamy w Amosa 4:7, spuściłem deszcz na jedno miasto, a na drugie miasto go nie spuściłem. Trzęsienia ziemi uderzą nie tylko w nadmorskie rejony, ale również środkowo-zachodnie tereny doświadczą jednego niszczącego trzęsienia. I on tutaj odnosi się do Ameryki akurat w tym momencie. I teraz drugie w dół Ameryki. W USA wybuchnie wulkan. Nie wie jaki, ale mówi wulkan. Potrząsania i erupcje na północnym zachodzie. Pojawią się burze z wyładowaniami atmosferycznymi, gradem wielkości piłeczek od ping-ponga i deszczami podnoszącymi poziom wody do około 50 cm w ciągu 24 godzin. My wiemy dobrze, że wydarzenia te się dzieją bardzo często na świecie w ostatnim czasie. Bardzo dużo dziwnych zjawisk, nigdy nie było tego, a teraz po prostu jakieś powodzie gwałtowne w pewnych rejonach na skutek po prostu opadów deszczu. Widzimy, że to się dzieje, nie? Albo zasypane miejscowości śniegiem. Miejsca, gdzie spadnie około 90 cm śniegu w ciągu 6 godzin. Tornada z wiatrami o prędkości 510 do 606 km na godzinę. Mocne konstrukcje budynku będą zrywane do fundamentów i przenoszone na duże odległości. Samochody będą fruwały w powietrzu na odległość 100 metrów. Drzewa wyrywane z korzeniami, nawet wzmacniane stalą betonową, konstrukcje będą poważnie uszkodzone. Duże urządzenia, jak samochody czy lodówki, spowodują wtórne zniszczenia. Pojawią się tornada w nietypowych miejscach, gdzie nigdy wcześniej nie występowały. W Polsce się to też dzieje, zauważcie. Huragany o średnicy około 800 km. Nastąpi niespodziewane zniszczenie, które uderzy w typ hybrydowego nasienia i poważnie osłabi plony, powodując niedobór żywności. Nie pytajcie mnie, co to znaczy hybrydowe nasienie, ale jakieś tam pewnie sztuczne. No właśnie, sztucznie modyfikowane. Jedno zasiane nasionko nie wykiełkuje, inne wzejdzie, ale nie wyda plonu, tak on pisze. Na dodatek susza i zniszczenia po burzach dramatycznie zmniejszą różnego rodzaju zbiory, w konsekwencji czego wyczerpią się narodowe zasoby żywności. Pojawią się pandemiczne choroby, które pochłoną wiele istnień. Znaki na Słońcu, Księżycu i gwiazdach. Powłoka wokół naszego systemu słonecznego, ochronna, zostanie osłabiona. I niszczące promieniowanie zacznie oddziaływać na ludzi, powodując wiele poważnych chorób skóry. Nastąpią zmiany w polu magnetycznym Ziemi, które spowodują duże pęknięcia w tarczach osłaniających planetę, pozwalając w jakiś sposób wiatrom słonecznym oddziaływać na pogodę. To również spowoduje poważne problemy z satelitami i komunikacją. Oddziaływanie na jakość odbioru telewizji, utrudnienia w komunikacji wojskowej, katastrofy lotnicze. I teraz na temat wojny. Brudna bomba wybuchnie w portowym mieście. Wejście do tego miasta zostanie zamknięte na długi czas. Może na dekadę lub więcej. Nie wie, o jakim mieście to jest mowa. Ale portowe miasto, jakiś znak. Wybuch w mieście z wieloma podziemnymi tunelami. Nastąpi zalanie podziemnych dróg i tuneli. Izrael doświadczy nowych, bardziej niszczących ataków z użyciem materiałów nuklearnych. W odwecie Izrael wystrzeli pociski rakietowe. Samobójcze ataki z użyciem bomb przeciwko Izraelowi dojdą do niespotykanych dotąd rozmiarów. Izrael zaatakuje Iran i antysemityzm przybierze na sile, kiedy wzrośnie cena paliwa. Izrael zaatakuje Iran i antysemityzm przybierze na sile, kiedy wzrośnie cena paliwa. I teraz uważajcie. Rosyjski niedźwiedź obudzi się i wyjdzie ze stanu hibernacji. Rosja będzie próbować stworzyć kryzys paliwowy poprzez przejęcie kontroli nad Ukrainą. Wyposaży Iran w broń w celu podtrzymania kryzysu i zaognienia konfliktu. Rosyjska żądza pieniędzy potrzebnych do ożywienia opadającej giełdy popchnie ją do inwazji na Ukrainę w nadziei rozniecenia na nowo procesu olejowego. Rosja udzieli Iranowi wsparcia w postaci wojskowego wyposażenia, statków, łodzi podwodnych i pocisków rakietowych, nie dla ich ochrony, ale mając ukrytą nadzieję, że Iran rozpocznie walkę z Izraelem i że wzrost cen ropy nakarmi rosyjską prawie bankrutującą ekonomię. Putin zdobył swoją popularność z powodu rozwoju rosyjskiej gospodarki. Celowa prowokacja rosyjskiej młodzieży wkrótce doprowadzi do patriotyzmu wobec matki Rosji, który spowoduje ciągły międzynarodowy konflikt. No to już było, nie? To wiem, te rzeczy się w pewnym sensie już wypełniały i wypełniają. Pociski rakietowe wystrzeliwane z wód Morza Śródziemnego w kierunku Izraela. On widział, nie? Po odejściu ze stanowiska obecnego prezydenta Egiptu, Mubaraka, nowe terrorystyczne przywództwo zajmie jego miejsce. Widzicie, tutaj jest właśnie przykład proroctwa, które się stało, nie? To wiecie, wiosna arabska. I on tu mówi, że po odejściu ze stanowiska obecnego prezydenta Egiptu Mubaraka, nowe terrorystyczne, wiemy, że później ISIS z tego powstała i tak dalej, nie? Przywództwo zajmie jego miejsce. Umocni się pakistańska orientacja terrorystyczna. Stany Zjednoczone stracą, i teraz uwaga, swoją militarną supremację i sprowadzą swoje wojska z różnych frontów do domu. Co było w zeszłym roku? Wyprowadzili się z Afganistanu, przykładowo. Teraz niby tu są. Jak długo? Chiny planują, bazując na naszym upadku, stać się supermocarstwem. Opracowują strategię dojścia do tego. Widzicie? W sferze proroczej co się dzieje? W sferze duchowej? Tego nikt nie będzie wiedział tak po prostu. Teraz ekonomia. Promień nadziei wyłoni się, ale tylko na krótką chwilę. W tym krótkim czasie będzie jedyne miejsce na to, by prawi ludzie uporządkowali swoje sprawy. Uwaga, nie będzie to czas, by zaciągać długi. Problemy z kartami kredytowymi i papierami wartościowymi to kolejna kostka domina, która upadnie. Kiedy wzrośnie bezrobocie. Widzicie? Karty, kredyt, wszystko co jest niekonkretną rzeczą w ręku, co masz. Problem z kartami kredytowymi, papierami wartościowymi to kolejna kostka domina, która upadnie, kiedy wzrośnie bezrobocie i opustoszują budynki, za które najemcy nie będą w stanie płacić, a to z kolei doprowadzi do niewypłacalności kredytowej ich właścicieli. Widziałem centra handlowe, w których zamknięto 2/3 sklepów. Zjawiska deflacji, stagflacji, inflacji i hiperinflacji będą następowały jedno po drugim. Już pojawiają się fale na szybko zmieniającym się morzu ekonomii. To, co działało w przeszłości, okaże się skuteczne tylko przez krótki czas w tym okresie. Prognozowanie inwestycji okaże się trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, ale Bóg będzie prowadził tych inwestorów, którym będzie mógł zaufać. A więc ludzi według jego upodobania, ludzi bożych, tak? Albo ludzi sprawiedliwych. Dolar straci swoją wartość i stanie się na równy z peso, czy dolarem kanadyjskim. Zostanie ustanowiona nowa amerykańska waluta. Euro przygotowało grunt pod coś, co może nazywać się amerodolarem. I tu powiedział komentarz krótki, groźna waluta. Pojawi się dużo więcej raportów, w ogóle tak na marginesie, jak to będzie, to już w ogóle, słyszałem inne proroctwa od innego proroka, nie powinni nikt nie mieć żadnych oszczędności na swoich kontach, tylko wszystko w kruszce zamienione. W tym momencie, jak ten amerodolar już będzie słyszany, że to chcą zrobić, już nic nie możesz mieć. Pojawi się dużo więcej raportów o odkrytych finansowych korupcjach powiązanych z politykami, zwłaszcza z senatorami. Ludzie zaczną uprawiać swoją żywność i w niektórych miastach każdy skrawek ziemi będzie wykorzystywany pod uprawę. Widzicie, sami zaczną dla siebie uprawiać żywność, bo sklepy po prostu już nie będą działać tak, jak działają. Dlatego, ja już taki mały komentarz na boku mój, dlatego będą na ziemi miejsca ocalenia. To znaczy miejsca tak zwanej ziemi Goszen, gdzie Bóg swoją rękę ochronną postawi. Będą to rejony, w które będą ekonomicznie całkowicie samowystarczalne. Wszystko będzie. Od naturalnych surowców energetycznych poprzez rolnictwo rozwinięte, samowystarczalne. Nie wiem, czy Polska jest takim miejscem. Wiemy, że tam właśnie, gdzie jest IHOP, jest jeden z takich centrów. To już wiadomo jest. Że tam nie dojdą wrogowie ze wschodu, Rosjanie, którzy zaatakują Amerykę. Przyjdzie czas taki. W całym tym zamieszaniu wprowadzona zostanie do użytku nowa sztuczna rogówka i tęczówka z wyjątkową zdolnością do przystosowania się oka do warunków świetlnych. To już jest. To już jest. To się stało, nie? Uwaga, polityka. Módl się o ochronę prezydenta elekta Baracka Obamy. Czyli to już było, nie? Historia. Jest plan, aby dokonać zamachu na jego życie. Może się wydarzyć najgorsza rzecz. I teraz można się zastanawiać, zaraz, ale przecież ten człowiek nie służył Bogu. Ja wiem, że niektórzy po prostu doskonale mówili o tym. Ten człowiek lekceważył Izraela i tak dalej, i tak dalej. I pytanie jest, zobaczcie, jak tu ochronę się modli człowieka, który jest w takim miejscu? Ten prorok mówi, tak, trzeba się modlić. Jeżeli ktoś nie zna sfery ducha i nie rozumie tych spraw, rzeczywiście może mieć zgrzyt. Ale ja wam powiem tak, czasami nie rozumiesz czegoś. Ale jeden klocek w dominie, źle położony, może zwalić wiele innych. I my musimy rozumieć, jeżeli Bóg mówi coś, uwaga, bo to spowoduje dominowy efekt, módl się o to. Choćby nie wiem, jak to wyglądało. Jest plan, aby dokonać zamachu na jego życie. Może się wydarzyć najgorsza rzecz. Islam chce zapoczątkować powstania rasowe w USA jako narzędzia destabilizacji i odwrócenia uwagi od ich własnych poczynań. Świat doświadczy największych powstań w historii. To już się zaczęło. Wiecie dobrze, też w Ameryce było. Ale to są początki. Setki ludzi napadających na luksusowe domy będą je okradać, a następnie podpalać. Ja wam przypomnę ostatnie wydarzenia sprzed chyba dwóch lat to było, gdzie w Ameryce, pamiętacie, w niektórych stanach po prostu ludzie plądrowali sklepy. Po prostu wchodzili, wyciągali, ładowali do swoich samochodów i tyle. I to było prawie po całych Stanach. Musieli wojsko wyprowadzić na ulicę. To się już zaczyna dziać, ale jeszcze patrzcie, na domy nie napadają. Chociaż była słynna sprawa, nie wiem, to było w zeszłym roku, półtora roku temu, czy tam dwa lata temu, półtora roku temu to już było, był młody człowiek, który bronił swojego domu i zastrzelił tam z tłumu kilka osób, czy nie pamiętam, jedna, dwie, i go sądzono, w końcu go uwolniono, że jest niewinny, że mógł się obronić. To oczywiście spowodowało znowu, wiecie, za i przeciw, nie? Ale tego typu problemy właśnie zaczynają się nasilać. Już wiemy, co się działo pierwszy raz za Trumpa na samym końcu, jak ci ludzie zaczęli wchodzić do sali kongresowej tej, tam ich, nie? Jak po prostu takiej rzeczy nie było, nie? Więc to będzie się nasilać. Będą chwilowe czasy spokoju, gdzieniegdzie, ale zobaczmy traktowanie Polski w Unii Europejskiej. Zobaczmy te wszystkie konszachty, te brudy i te manipulacje, niby, że za sprawiedliwością jesteśmy. Dzisiaj widać na przykład, jak Niemcy oszukiwały Ukrainę przez lata. Dzisiaj to wszystko wyszło. Ale cały czas mieli smile, plastic smile na twarzy, że my jesteśmy z wami. Kłamstwo na ustach mieli, mówiąc krótko, bo nigdy nie byli z nimi. Oni byli ze swoim interesem. I to właśnie o to mi chodzi, że to się dziś ujawnia, zresztą to już czytałem i czy mówiłem, że Bóg to będzie ujawniał. I ja się też o to modlę, o ujawnienie właśnie tych wszystkich konszachtów, że to wszystko wyszło, żeby ludzie zaczęli patrzeć, że nie wszystko jest złotem, co się świeci. Po prostu nie dajcie się oszukiwać, tylko zacznie szukajcie Boga. Po prostu taki o to chodzi, nie? A więc świat doświadczy największych powstań w historii. Setki ludzi napadających na luksusowe domy będą je okradać, a następnie podpalać. Ekonomiczne trudności sprawią, właśnie ekonomiczne, patrzcie, trudności, co się zacznie dziać, że pojawią się bandy na ulicach z mentalnością Robin Hooda. Filmów się naoglądali i teraz, wiecie, zabrać bogatym. Po prostu. Wzrośnie liczba raportów o politycznych korupcjach. Też się o to modlę, właśnie, żeby to Bóg ujawniał. Działania terrorystów uderzą ponownie w Amerykę. Kiedy odkryty zostanie wyłom w systemie ochrony granic po obu stronach? Na granicy z Kanadą i z Meksykiem. Trump stawiał mur. Biden zezwala. Nowa fala terroru w powietrzu. Grupy terrorystów będą współdziałały ze sobą w celu wysadzania samolotów. Obierając za cel konkretny samolot, w ciągu 2 tygodni kilku ludzi, patrzcie, jak Bóg ma łaskę dla służb, że to wszystko jest opisane przez proroka. Kilku ludzi będzie stopniowo przynosić części urządzeń i materiałów wybuchowych na pokład samolotu. Materiały te będą wyglądać jak części buta, paska, aktówek lub innych przedmiotów, które można wnieść na pokład. Następnie ich współpracownicy, którzy pracują dla danych linii lotniczych, będą powoli montować te części. Za sobą, za każdym razem, jak samolot pojawi się na terminalu. Z czasem całe urządzenie będzie gotowe do detonacji. Na ostatnim etapie ludzie, którzy wejdą z ostatnimi częściami, opuszczą lotnisko, a osoba mająca ostatni element pozostanie na pokładzie samolotu, by zdetonować bombę. Wiem, że brzmi to nieprawdopodobnie. Zbliża się ogromna fala islamskiego męczeństwa. Setki, a nawet tysiące samobójców będą zgłaszać się na ochotnika. Po co ci wszyscy przyjeżdżają do Europy? Czy są imigrantami do Ameryki? Bo potrzebują pomocy. Ile ludzi się wprowadza, którzy są terrorystami już dziś i oni już mają te kontakty, zakładają. Okej. Ziemia rolna nabierze wielkiej wartości. Ludzie zaczną opuszczać miasto ze względu na bezpieczeństwo. Ubezpieczenia społeczne i fundusze emerytalne będą miały niewielką wartość. Stany Zjednoczone sprowadzą do kraju większość swoich wojsk ze względów finansowych. I zobaczycie, co się już tak na marginesie, wtedy jest jedna wielka tragedia. Bo tak, Europa nie ma uzbrojenia, wszystko bazuje na amerykańskiej sile. Jak oni się wycofają, niech Bóg nam błogosławi. Stany Zjednoczone sprowadzą do kraju większość swoich wojsk ze względów finansowych. Z powodu trudności ekonomicznych Stany Zjednoczone zakończą wiele zagranicznych programów humanitarnych. W rezultacie tych posunięć umocni się islam. Bo dzisiaj jakby znowu jest cisza, tak? Przez kilka ładnych lat jest trochę ciszy co do islamu. Ale oni się przygotowują zgodnie z proroctwami. W rezultacie tych posunięć umocni się islam i międzynarodowe dyktatury. Herr Łukaszenko, Herr Putin, czyli pan Putin, ja mówię z niemieckiego, i wielu innych dzisiaj. Także musimy pamiętać o tym, co się będzie wydarzać. Wzrastająca anarchia weźmie swój początek w gejowskich i lesbijskich grupach. No właśnie się przetoczyło. Już jak umarł John Paul Jackson, to wiemy, bardzo dużo się zaczęło dziać w Europie i w Polsce. Wzrastająca anarchia weźmie swój początek w gejowskich i lesbijskich grupach. Z czasem pojawią się raporty o tłumach raniących i torturujących heteroseksualnych mężczyzn. Nastąpi wzrost działalności typu narodu aryjskiego. Jeden z bunkrów eksploduje i narody będą zszokowane poziomem nagromadzonego w nim uzbrojenia. To tylko skrótowe, nie wiemy, o co chodzi. Niektóre tutaj są skrótowe takie informacje. Następny poziom mieliśmy co do wojny. Ten ostatni, przepraszam, to była polityka, a teraz religia. Islam będzie próbował przeforsować swoje sposoby do systemu szkolnictwa. Dostaną prawa, jakich nie mają chrześcijanie. Islam systematycznie będzie pracował nad tym, by kontrolować rząd w wielkim mieście, m.in. poprzez przygotowanie projektu rozwoju i wzbogacenia zasobów. Islam będzie nadal używał gróźb, by zastraszyć i manipulować decyzjami kongresu. Islam rozpocznie inicjatywę, by mieć swojego prezydenta w Białym Domu do 2024 roku. Taki ma plan, tak? No widzimy, że mu się to nie udało do tej pory. Bogu dzięki. Rozwój medycyny w dziedzinie transplantacji organów sprawi, że stanie się możliwe, by homoseksualiści byli zapładniani in vitro i by mogli rodzić dzieci metodą cesarskiego cięcia. Wiele dużych kościołów ogłosi bankructwo, gdyż nie będą mogły opłacać rachunków za swoje ogromne budynki. Wielkie posługi rozproszą się z powodu trudności finansowych. Wzrośnie liczba kościołów domowych. Wzrośnie liczba kościołów domowych. Jeszcze raz to powtórzę. Natomiast wiele dużych kościołów ogłosi bankructwo, gdyż nie będą mogły opłacać rachunków za swoje ogromne budynki. Ukryte seksualne perwersje wśród kościelnego przywództwa zostaną ujawnione, a ich liczba będzie zatrważająca. Dwóch patriarchów kościoła, tajemnicze napisane, odejdzie, naznaczając nową i smutną erę dla kościoła. Nie wiemy, o co chodzi. Bóg tak zaprojektował ten czas, by jak najskuteczniej zwrócić naszą uwagę. Jeremiasza 18:11. Oto teraz powiedz mężom judzkim, mieszkańcom Jeruzalemu. Tak mówi Pan. Oto ja przygotowuję na was nieszczęście. I podejmuję przeciwko wam postanowienie. Zawróćcie więc każdy ze swej złej drogi i poprawcie swoje postępowanie i swoje czyny. Czy jest to ostrzeżenie dla Stanów Zjednoczonych? Nie, ale to obejmuje Stany Zjednoczone. A więc to były te proroctwa, te pięć zasadniczych filarów tej burzy doskonałej. Wiem, że to było dużo powiedziane. Jak sobie odsłuchacie, to wam się to poukłada bardziej. Z kilka razy odsłuchać sobie i wtedy będziecie wiedzieć więcej. Duch Święty na pewno wam naświetli, co jest ważne dla Polski na ten czas. Bo tak Pan Bóg działa. Ja czytam na przykład osobiście proroctwa od wielu lat, co jakiś czas, będąc pobudzonym wyraźnie przez Boga, przez Ducha Świętego, że Bóg mi mówi wyraźnie, wejdź na słowo prorocze, które masz. I ja wchodzę wtedy i Bóg do mnie mówi. I często jest dokładnie to, chcę ci pokazać. I coś mi pokazuje dla danego czasu. Dlatego ludzie robią pewien zasadniczy błąd, że oni słowa prorocze raz przesłuchają i jest taka mentalność chrześcijańska, religijna, ja to nazywam, bo to nie jest taka właściwa postawa. Po prostu słyszę, aha, okej, okay, no rozumiem, nie rozumiem. I co? I po spotkaniu pamiętam 10%, a za pół roku już nic prawie. I to właśnie o to chodzi, że było słowo prorocze, no ale nic nie wziąłem z tego. I to właśnie o to chodzi, żeby sobie zapamiętać. Zresztą dlatego nagrywamy, żeby to zostało i żebyście mogli sobie do tego wrócić w różnych okresach czy momentach, żeby pamiętać o tych rzeczach, dobrze je mieć, ponieważ wiele ruchów, które dzisiaj czynisz, po prostu jest, czy możesz to po prostu wykonać z mądrością Bożą, o tak powiem. Cztery rzeczy, jakie Kościół musi uczynić. Kościół, teraz mówimy o Kościele. A Bóg pokoju, czyli przygotowanie na tą wielką burzę, która się de facto zaczęła, wiemy, się zaczęła, już jest, i ona będzie trwać do końca. Cztery rzeczy, a więc Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę Jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach Jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Hebrajczyków 13, 20-21. I teraz po pierwsze, co musi zrobić Kościół? Kościół musi powrócić do poznania Boga i Jego dróg. I teraz patrzcie, co my robimy w Kościele. Bo to możecie w ten sposób tak spojrzeć. To jest słowo prorocze sprzed wielu lat. I wiemy, co Sadhu mówił. I widzicie teraz tu słowo prorocze. Co ma robić Kościół, by być przygotowanym na tą burzę? Musi powrócić do poznania Boga i Jego dróg, zamiast zadowalać się wiedzą o Bogu. Zastąpiliśmy moc programami. Objawienie zastąpiliśmy administracją, a serce Ojca organizacyjnymi zdolnościami, czyli działactwem. Wiemy o ludziach z telewizji, aktorach i tak dalej, ale nie znamy ich. Podobnie jest z Bogiem. Więc pierwsze to było, aby poznać Boga, a nie wiedzę o Bogu. Czyli mieć intymność. Drugie. Kościół musi nauczyć się, jak na nowo zabiegać o wiarę. Jesteśmy słabi i odpadamy zbyt łatwo, gdy nawet jeszcze nie ma kryzysu w zasięgu ręki. Nie jesteśmy wypróbowani i tracimy nasze postanowienia. Niewiele wiemy o planach wroga. Nie potrafimy rozmawiać o naszej wierze bez wpadania w gniew i dlatego mamy tak niewiele silnych, czystych, Bożych głosów na arenie politycznej. Straciliśmy nasze świadectwo, świadectwo, które przekonuje innych i silnie świadczy, że Bóg jest wciąż Bogiem i że jest bardzo, bardzo realny. Straciliśmy świadectwo, które demonstruje, że Bóg jest osobistym Bogiem w bardzo bezosobowym świecie. Świadectwo, które mówię, to, co robię, udowadnia, że Bóg istnieje. Czyli Kościół ma wejść w miejsce wiary, które jest świadectwem życia. Prawdziwa wiara musi coś czynić. To on powiedział, na końcu podsumował. To świadectwo mówi, to, co robię jako wierzący, udowadnia, że Bóg jest. Udowadnia, że Bóg jest. A więc kim jesteś wśród ludzi? Jak cię postrzegają? To jest to, że powinni postrzegać, że Bóg jest, patrząc na ciebie. Ty masz być dowodem tego. I teraz trzecie. Kościół musi powrócić do miłości Słowa Bożego i wiary, że jest ono nieomylne i niezawodne. To obejmuje przekonanie, zrozumienie i poznanie, że Bóg jest absolutem, że jest tylko jeden sposób, by Go poznać. Przez Jezusa Mesjasza. Potrzebujemy nowego objawienia, że moc Boża jest nieograniczona. Jego wiedza nieskończona. Jego obecność jest z nami zawsze i że nigdy On się nie zmienia. Za bardzo umniejszyliśmy Boga i nasze życie tego dowodzi. I zobaczcie, u nas w Kościele my to robimy, przez to przechodzimy. Przez te wszystkie punkty, które on tu wspominał, że Kościół musi ulec przemianie w tą stronę. A więc miłość, to był trzeci punkt, miłość słowa. I z tego wychodzącej wiary przez poznanie, prawdziwe poznanie. I to wiecie o Bogu mocy, o tym, kim jest On z nami. To wszystko, co się uczyliśmy. On o tym mówi, że Kościół musi do tego wrócić. Modlitwa i post, czwarte, albo ja to sobie tak sam napisałem, modlitwa i post, ale zobaczycie. Po czwarte, musimy zwoływać święte zgromadzenia z postem i nawróceniem w wielu miejscach. Oddzielony czas na rozdzieranie swojego serca przed Bogiem. Modlitwa i post. Księdze Joela bardzo właśnie na ten temat dużo jest. Musimy zwoływać święte zgromadzenia z postem i nawróceniem w wielu miejscach. Amen. Wszakże jeszcze, teraz cytat, wszakże jeszcze teraz mówi Pan, nawróćcie się do mnie całym swym sercem. W poście, płaczu i narzekaniu rozdzieracie swoje serca, a nie szaty. I nawróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny. Nie skory do gniewu i pełen litości i żal mu karania. Kto wie, może pożałuje i zlituje się i pozostawi błogosławieństwo. Abyście mogli składać ofiarę z pokarmów i płynów Panu, waszemu Bogu. Zatrąbcie na rogu, na Syjonie ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie. Zgromadźcie lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci i niemowlęta. Niech oblubieniec wyjdzie ze swej komnaty, a oblubienica ze swej. Niech kapłani, słudzy Pana, płaczą między przedsionkiem a ołtarzem i mówią, zmiłuj się nad swoim ludem, Panie. I tu widzicie, to był Księga Joela, drugi rozdział 12-17. Widzicie, jak to wołanie, modlimy się o kościoły wszędzie, o ducha pokuty, o ducha nawrócenia, bo kościoły muszą ulec przemianie. Lud Boga musi się nawrócić. Lud Boga musi być światłością. Dlatego ta pokuta, dlatego ten post. To znaczy, że to są miejsca nieświęte, które wymagają uświęcenia na nowo. I to jest właśnie dla nas taka wskazówka. Bóg chce właśnie świętości. I musimy właśnie pilnować, żeby pozostawać w tym miejscu chodzenia z Nim w modlitwie i w poście. Nie? Żeby być w tym miejscu. Kryzys jest owocem podążania za obcymi bogami. Bóg pozwala na trudności po to, by przyciągnąć nas do siebie. Co to oznacza? To znaczy, że Bóg pozwala nam zbierać owoce z tego, czemu służymy. Pamiętacie, mówiliśmy, że jesteśmy kowalami własnego losu. Chodzenie Bożymi drogami przynosi błogosławieństwo i pełnię życia. Podczas gdy chodzenie ścieżkami Boga tego świata przyniesie owoce tego Boga. Upadek, zniszczenie, zanieczyszczenie i śmierć. My podejmujemy decyzję, a te decyzje nas kształtują. W Biblii czytamy, że gdy ludzie doświadczali kryzysu, zwracali swoje serca ku Bogu, a On słyszał i podejmował działanie. Jeremiasza 29, 12-13. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. Oby ludzie Stanów Zjednoczonych szukali Pana, tak zawołał, i znaleźli Go. Teraz jest odniesienie do czasu pokolenia Jakuba, czyli czasu, kiedy będzie coraz gorzej. Wiemy, że nadchodzi ucisk dla Jakuba, ale wiemy, że to odnosi się jako znak czasowy dla całej ziemi. Wiemy, że nadejdzie wielki ucisk. I on taką dygresję tutaj ma. Co my, żyjący w pokoleniu Jakuba, mamy robić? Po pierwsze, jest to pokolenie, które szuka oblicza Pana. Nie tylko wie o Nim, ale zbliża się do Niego na taką odległość, że widzi Jego twarz. Po drugie, jeśli spełnisz warunki, stanie się coś wspaniałego. Jakie są to warunki? Są one bardzo proste, ale nie w kulturze, w której żyjemy. Musisz mieć czyste ręce. Ręce, które nie ranią innych. Musisz mieć czyste serce. Serce, które nie ma swoich własnych ukrytych motywacji lub celów, a które są inne niż Boże. Nie możesz być kierowany przez swoje ego i nie możesz promować siebie. Pamiętacie, żeśmy mówili o mocach przyszłego wieku. To są te warunki, inaczej powiedziane, te same. Na tego czasu. Co będzie się działo chrześcijanami w pokoleniu Jakuba? Po pierwsze, będzie o wiele bardziej klarowna definicja terminu chrześcijanin. Nie będzie się w niej mieściło pojęcie letniości, tak jak jest to obecnie. Wejdziesz na górę Pana i będziesz wyróżniać się spośród tych, którzy są wokół. Będziesz żyć w gęstej, świętej obecności Boga. Pamiętajcie o mocach przyszłego wieku, o tym całym nauczaniu. Będziesz żyć w gęstej, świętej obecności Boga. To oznacza, że będziesz Go słyszał i będziesz przez Niego prowadzony. Odwieczne drzwi zostaną otwarte. Co oznacza? Że duchowe prawdy, które były zakryte przez długi czas, zostaną odsłonięte. I zobaczcie, jak mówimy o na przykład wojnach czy o innych sprawach tutaj rozmawiamy, dosyć głęboko wchodzimy. Ale jest jeszcze głębiej. Jest jeszcze głębiej. Jest jeszcze głębiej. I to każdy z nas otrzyma objawienie indywidualne, że ty będziesz wiedział, nie tylko, że rozmawiamy, ale ty będziesz wiedział o sprawach. Bramy nieba otworzą się dla ciebie. Duchowe pojęcia, które były trudne czy niepojęte, staną się dla nas zrozumiałe. I to jest to, co mówimy. Będziesz się totalnie odróżniał od pozostałych. Dla ciebie będzie oczywistością to, że tak się to dzieje, albo z tego powodu. Podczas gdy inni będą nazywali cię głupcem, powiedzmy. A dla ciebie będzie to oczywiste, że taka jest przyczyna pewnych wydarzeń. Masz to od Boga. Ty będziesz rozumiał duchowe prawdy. Po prostu będziesz to rozumiał. Nie będziesz miał zwątpienia. Ponieważ Bóg będzie chciał ci dać odpowiedzi. To, co my stawiamy pytania dzisiaj, by uzyskać odpowiedzi. Kiedy wypowiadasz te rzeczy w Kościele, a tu jest Chrystus, On chce nam dać odpowiedzi. Jeżeli ich szukasz. Moc, siła i potęga Pana i Jego zastępów wkroczą do Twoich okoliczności i sytuacji, aby walczyć w Twojej sprawie. W końcu chwała Pana spocznie na Twoim domu. Tutaj dodał, bo to jest też z cytatu, Sela na końcu, nie? A on mówi, komentuje to Sela i mówi, znaczy, Sela znaczy, zwróć uwagę lub pomyśl o tym. Gdzieś napisane jest Sela, to właśnie to jest to znaczenie. Zwróć uwagę, zastanów się. Oto 6 sposobów, by przetrwać burzę. 6 rzeczy, o których dobrze wiedzieć, przechodząc przez burzę z łaską, modlitwą i spoczywającą na Tobie chwałą Bożą. Nie reaguj przesadnie na medialny szum reklamowy i informacyjny. Ludzie kierujący mediami już dawno się przekonali, że sensacje się sprzedają i wykorzystują to dla własnych celów. Pośrodku medialnego zamieszania Bóg objawi swoje sekrety swoim sługom, więc szukaj ich. Szukaj tych sekretów. Dokładnie tak, cośmy mówili dzisiaj. Słyszysz jedno w sferze naturalnej, w sferze duchowej widzisz drugie albo słyszysz. Boga nie można zaskoczyć. W swojej wszechwiedzy On przygotowuje cię na tę godzinę. Nie upadniesz. Posłuchaj, nie upadniesz, kiedy przyjmiesz właściwą pozycję w Bogu. Posłuchasz głosu proroczego i nie tylko, ale Słowa Bożego przede wszystkim. Pisanego. I proroczego. To będzie wszystko w porządku. Nie upadniesz. Pamiętaj, co Bóg powiedział Jeremiaszowi. Tak mówi Pan. Nie wdrażajcie się w zwyczaje narodów, czyli tych, którzy mnie nie znają. Nie lękajcie się znaków niebieskich, chociaż narody, czyli ci, którzy mnie nie znają, się ich lękają. Jeremiasza 10:2. Będąc w panice, mamy tendencję podejmować decyzje, których później żałujemy. Nie zakładaj najgorszego i nie bój się. Czy masz planować? Tak. Ale to nie jest czas, by panikować. Drugie. A więc pierwsze odnosiła się do mediów i do głosu w świecie. Tak? Drugie. Uprość życie. Ja od razu mówię, jaki będzie punkt. Uprość i usprawnij swoje życie. Które z rzeczy, jakie robisz, są czystą wygodą? Czy możesz ograniczyć swoje luksusy? Zachowaj swój obecny samochód. Może weź współlokatora. Może ogranicz chodzenie na kawę latte w kawiarni. Wybiórczo zacznij wprowadzać redukcje w tych dziedzinach życia, które nie pomagają Twojemu powołaniu czy misji, lub które nie wpływają pozytywnie na życie innych ludzi. Czyli jeżeli, mówiąc krótko, coś nas wciąga w świat albo odciąga od Boga, redukuj, odcinaj, odcinaj, odcinaj. Pamiętacie, to jest trzecia gleba. Uwaga na to. Nie znaczy to, że nie możesz, nie wiem, pójść na kawę latte. Nie bądź religijny, tak? Ale chodzi o to, że musisz wiedzieć, że jesteś z Panem w tym momencie. Ale jeżeli latte rządzi tobą, no to jest problem. Wybiórczo zacznij wprowadzać redukcje w tych dziedzinach życia, które nie pomagają Twojemu powołaniu czy misji lub które nie wpływają pozytywnie na życie innych ludzi. To będzie czas możliwości wkroczenia w ślady apostołów. Dzieje apostolskie 2:46. Codziennie jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. Trzeci punkt. Cenne relacje. Nawiąż relacje z rodziną i przyjaciółmi. Bóg jest twoim źródłem, nie twoje zasoby na koncie bankowym. Nie twoje złoto, nie twój portfel akcji. Twoje przyjaźnie i inne relacje są tym, co karmi twoje emocjonalne zdrowie i stabilizuje cię. Potrzebujesz ich. Badania pokazują, że przyjaźnie odgrywają kluczową rolę w procesie przechodzenia przez trudności. Zatem odnów je teraz. Pamiętaj, że Przysłów 18:24. Są bliźni, co przywodzą do zguby. Lecz nie jeden przyjaciel jest bardziej przywiązany niż brat. Czyli cenne relacje. To, co ja mówiłem, żebyśmy dbali o nasze relacje, o miłość wzajemną, o wzajemne wstawiennictwo, o bycie razem. Wiemy, że nam, powiedzmy, się nic nie dzieje jakby w tej chwili zasadniczo, ale gdyby się działo, i o to właśnie mówimy. Możesz czasami bardziej polegać na przyjacielu niż na własnym bracie, zgodnie z tym, co tu było napisane. Czwarty punkt. Przemyśl rzeczy, albo raz powiem, to będzie zasady życia. Przemyśl rzeczy, na których się skupiasz. Masz wybór. Możesz żyć według zasad lub pod wpływem presji. Ci, którzy odnoszą porażki w życiu, zazwyczaj skupiają swój wzrok na, zgadnijcie na czym? Bieżących problemach i tracą z oczu swoje życiowe zasady. My byśmy to przełożyli. Bóg nie jest na pierwszym miejscu po prostu. Oni są przez okoliczności pchani i decyzje swoje życiowe podejmują na bazie tego, co ich spotyka. W miarę jak rzeczy się będą zmieniać, jest ważne, by przypomnieć sobie zasady, według których prowadziłeś swoje życie wcześniej. I pamiętacie, ja teraz dokumentuję, pamiętacie, w liście Piotra jest mowa o nawyku chodzenia z Bogiem poprzez ciągłe, właściwe wybory, zgodne ze Słowem Bożym i prowadzeniem Ducha. W tobie się wyrabia pewien automatyzm chodzenia z Bogiem tak, że zewnętrzne okoliczności nie wpływają na ciebie za bardzo. Dla ciebie po prostu pierwszym i podstawową rzeczą jest, co Pan na to. Tego się po prostu nauczyłeś przez lata, i wytworzyłeś w sobie święty nawyk, ja nazywam to. A więc w miarę jak rzeczy się będą zmieniać, jest ważne, by przypomnieć sobie zasady, według których prowadziłeś swoje życie wcześniej. Nigdy nie trać ich z oczu, a zwłaszcza w trudnym czasie. Zwłaszcza w trudnym czasie. One pomogą ci skupić się na tym, co ważne. Trudności, jakie teraz przechodzimy, mogą być Bożym alarmem, by przypomnieć ci twoją oryginalną wizję i cel oraz dlaczego On uczynił cię tym, kim jesteś. Wykorzystaj ten czas, by przemyśleć i na nowo ocenić życie, jakie prowadzisz. Cytat. Gdzie nie ma objawienia, tam lud się psuje albo rozprzęga. Przysłów 29:18. Jeśli nie masz wizji, masz tylko jedną opcję. Cofnąć się. Następny punkt. Być człowiekiem wpływu. Bądź tym, który ma wpływ. Czy wpływasz na rzeczywistość, która jest wokół? Dla wielu to będzie czas innowacji i wynalazków. Dla innych będzie to czas studiowania i przygotowywania na promocję, która przyjdzie, kiedy ten sezon się skończy. A skończy się na pewno. Nie goń za trendami, ale badaj je, by widzieć, w jakim kierunku zmierza kultura tego świata. Zawsze powinieneś szukać oryginalnych i innowacyjnych sposobów, by zaspokajać potrzeby innych. Potrzeby będą wzrastać, zatem pytaj Pana o rozwiązania, które pomogą je zaspokoić i Tobie się powiedzie, podczas gdy świeckim organizacjom w tej samej dziedzinie się nie uda. Następny punkt. Otrzymywanie pomysłów od Pana. Wykorzystaj czas, by więcej słuchać. W nadchodzących miesiącach i może latach wyłonią się całkiem nowe potrzeby tego narodu i tego kraju. Pan chce dać nowatorskie pomysły i wynalazki tym, którzy są blisko Niego. Poświęć czas, by Go słuchać. Modlitwa jest wspaniała, ale jeśli wszystko, co robimy, to przedstawiamy Bogu nasze prośby, to będzie nam bardzo trudno coś od Niego usłyszeć. Jest wiele, czego nie wiesz o tym nadchodzącym okresie i Bóg być może chciałby Ci coś na ten temat powiedzieć. Ty i ja żyjemy w burzliwym czasie. Doskonała burza będzie się rozwijać i na pewno się nie wyciszy przez następne lata. O co chodzi w tych trudnych czasach? Oczywiście trudne czasy są po prostu trudne i mogą wykraczać daleko poza ten opis. Są często pełne rozczarowań, frustracji, napięcia i niepokoju. Jednak jeśli skupisz się na tym, co tracisz, czym może stracisz i jak trudne może być twoje życie albo co może się wydarzyć, miniesz się z najważniejszymi przyczynami, dlaczego Bóg pozwala na tego rodzaju okresy. Co jest jedną z najbardziej zauważalnych rzeczy, która odróżnia cię od twoich sąsiadów czy współpracowników, którzy nie mają osobistej relacji z Jezusem? Czy często nie jest tym właśnie to, jak przechodzisz trudny czas? Są cztery rzeczy, które muszą być wyryte w twoim duchu, tak, abyś mógł odnieść sukces w burzliwym czasie. A więc co robisz ze swoimi okolicznościami? I teraz on mówi te cztery rzeczy, jeszcze na koniec, które muszą być wyryte w duchu, aby w sposób właściwy przejść tę burzę. Po pierwsze, w trudnym czasie nie chodzi o to, co dzieje się z tobą, ale co robisz z tym, co się tobie przydarza. Czyli jak reagujesz w tym, co ci się przydarzyło. Nie chodzi o to, co ci się dzieje. Na przykład zostałeś zaatakowany, nie wiem, chorobą, straciłeś pracę, cokolwiek. To się dzieje. I teraz nie chodzi o to, co się dzieje tak bardzo, jak o to, co robisz z tym właśnie, co tobie się przydarza, czyli twoja reakcja. Bóg, wiedząc o wszystkim, nie był ignorantem w odniesieniu do tej dziedziny twojego życia. Tak naprawdę to On przez całe twoje życie przygotowywał cię na ten moment i inne, które jeszcze są przed tobą. Czy będziesz nadal wierzył, że On używa wszystkiego, przez co przechodzisz, dla celów swojego królestwa? To jest bardzo ważne. Czy wierzysz, że... Ja teraz mówię od siebie. Czy wierzysz, że Bóg jest obecny w twoim życiu, nawet wtedy, kiedy nie wiedziałeś, że On jest obecny? Czy ty wierzysz? A teraz, kiedy wierzysz już, że On jest, tym bardziej rozwijaj tę wiarę i ufność. Czy będziesz nadal wierzył, że On używa wszystkiego, przez co przechodzisz, dla celów swojego królestwa? Albo czy będziesz narzekał z wieloma innymi, których relacja z Bogiem opiera się na powodzeniu? Ewangelia sukcesu. Jak ci nie będzie szło, nie masz wiary, chłopie. Sądzenie ludzi, rozdzielanie jedności, rozwalanie i tak dalej przez niewłaściwe wypowiadanie sądów. A więc to było po pierwsze. Aha, tu jeszcze on napisał coś takiego. Trudne czasy sprawdzają naszą wiarę. Amen. Tak jest. A więc co robisz ze swoimi okolicznościami? To było pierwsze. A teraz drugie. Masz wpływ na innych. W trudnych czasach chodzi o wpływ. Sposób, w jaki przechodzisz przez trudny czas, ma wielki wpływ na dwie grupy ludzi. Tych, którzy obserwują, jak radzisz sobie z własną słabością i tych, którzy zmienią się pod wpływem rady, jakiej im udzielisz. I nie mam tu na myśli odpowiedzi, jakie możesz mieć lub ich nie mieć. Każdy ma jakąś odpowiedź, ale zazwyczaj typu negatywnego. Mówiąc o tym, mam na myśli radę, która daje ludziom nadzieję. Nadzieję, która pomaga im odkryć Boga, który zna ich potencjał. Boga, który zabiera ich w podróż odkrywania nowych możliwości, o których być może nigdy nie myśleli. Mówię o nadziei, która pomaga im podejmować decyzje inne od tych, które ostatnio podjęli. Nadziei, która pozwala uwolnić do twórczości, podczas gdy inni wokół pogrążeni są w beznadziei. Być może ty sam również potrzebujesz tego rodzaju nadziei. Bóg pozwala na trudne okresy po to, aby ważne zmiany mogły w ich rezultacie zaistnieć. Nadzieja jest tym, że w Bożych planach wszystko wychodzi na lepsze po czasie. Ponownie stanie On na pierwszej linii naszych myśli. On użyje cię, aby zaszczepić tę nadzieję w innych. Bóg zna całą przyszłość i On zdecydował, aby cię tutaj umieścić na jakiś czas. On zrodził cię, stworzył, ukształtował na taki czas, jaki jest. Nie tylko, że dasz radę przejść, ale też będziesz przykładem dla innych i będziesz miał większy wpływ niż kiedykolwiek. Teraz po trzecie. Drużyna zwycięzców. Są ludzie, którzy koncentrują się na innych i strzegą swoich słów. Na przykład ludzie, którzy rozmawiają o Bożym zaopatrzeniu i dobroci, nawet w samym środku burzy, ludzie, którzy widzą Jego zbawienie. To jest drużyna zwycięzców. Nie ma ani jednego pokolenia, które by nie przechodziło przez trudne okresy. Tak, niektóre pokolenia żyły w cięższych okresach niż inne, ale Pan kiedyś powiedział do mnie, małe bitwy przynoszą małe zwycięstwa i kształtują małych zwycięzców. Wielkie bitwy dają wielkie zwycięstwa i stwarzają wielkich zwycięzców. Którym ty chciałbyś być? I to powiedział Pan Bóg do niego. Następny punkt, czwarty. Sprawiedliwość Boża i wierne serce. Pierwsza myśl, jaka przychodzi do głowy wielu chrześcijanom, kiedy napotykają trudności, to ograniczyć lub zatrzymać dawanie. To jest złe posunięcie. To wierność wdowy Sarepty, jej ofiarne dawanie pośrodku surowej suszy sprawiło, że otworzyły się dla niej drzwi do wytrwania w trakcie tej klęski żywiołowej. Paweł zachęcał Kościół Filipi do dawania, które zostanie policzone na ich konto. Zachęcał Kościół w Koryncie, aby stawiał sobie za wzór Kościół w Macedonii. Najuboższy Kościół, który dawał na dzieło pańskie nawet w czasie głębokiego ubóstwa i ucisku. 2 Koryntian 8, 1-4. Kiedy Paweł wrócił do Kościoła w Macedonii, kilka lat później zastał ich w powodzeniu. To dar chętnie dawany pozwala Bożej sprawiedliwości działać na twoją korzyść. Szczególnie w trudnych czasach będziesz naprawdę pragnął, by Bóg działał w twojej sprawie. Dlatego Paweł powiedział kiedyś Filipi, że bardziej niż finansowego daru pragnie, aby niebiański owoc obfitował w ich życiu. Tym owocem jest wszystko, co Bóg daje, by karmić i błogosławić i zaspokajać potrzeby tych, którzy dają dla Niego. Myślę, że na tyle starczy. Było bardzo dużo. Jak będziecie chcieli, możecie sobie to później ściągnąć i sobie wziąć gdzieś tam, żeby mieć to w komórce czy gdzieś, czasem sobie odsłuchać co jakiś czas dla własnego zbudowania. Jest tu kilka trafnych porad, przemyśleń tego proroka na podstawie jego relacji z Bogiem. Czyli miał pewien przekaz, pewne wydarzenia się będą działy i zwrócił uwagę, on to nazwał doskonałą Bożą. Czyli, że Bóg to uwalnia, żeby przyszło na świat. Ale to jest kontrolowane przez Boga. I celem jest, to cośmy już mówili wcześniej, przybliżenie ludzi do Boga, żeby byli zbawieni. Więc wszystko w tą stronę właściwie, tak, wszystko co się dzieje idzie w tą stronę. My jesteśmy uczestnikami tych wydarzeń. I tak jak to było powiedziane, bardzo wyraźnie, bądźmy blisko Boga, z czystymi sercami, z czystymi rękami, umysłami oddanymi Bogu, w jedności, kochając, miłując się nawzajem jako Kościół, ale też kochając świat, tych ludzi, którzy są w świecie, którzy potrzebują zbawienia, nawet wrogów. I w ten sposób jesteśmy naprawdę światłami, synami Boga i córkami. Jezus to powiedział. W ten sposób, miłując tych ludzi, stawiając się za nimi, gdzie nie masz ty nienawiści, nie myślisz, że nie wiem, Rosjanie są źli, a Ukraińcy dobrzy, albo tylko po prostu jasne, że to jest wojna niesprawiedliwa. Jasne, że to Moskwa zadecydowała w sposób niewłaściwy. Ale dzieje się to i chodzi o ludzi, by byli zbawieni. Dlatego potrzeba nam mądrości w tych czasach, świętości, zdecydowania, żeby chodzić drogami pańskimi, żeby być blisko Boga. I oczekujemy większych wydarzeń w sensie namaszczenia siedmiu rogów baranka, mocy przyszłego wieku, które się zbliża. Ja tu miałem jeszcze inne słowo prorocze, ale już dzisiaj nie będę przekazywał, bo byłoby za dużo. To taki czas proroczy troszkę. I chciałem wam pokazać po prostu, że są tam elementy z tego, co Sadhu Sundarsilva Rai mówił. I one są inaczej powiedziane. Dlatego w pewnych rzeczach mamy bardzo dokładne objawienie, a inne się pojawiają jako wzmianki w pewnych proroctwach. Niemniej, to wszystko razem jest jedną całością. I ma nas motywować do bliskiego chodzenia z Bogiem, bliziutkiego chodzenia z Bogiem. Amen. I niech to się dzieje, niech tak będzie. Chodźmy jak najbliżej Boga. Amen.